Studio za Nysą.
I wylądowaliśmy za Nysą. Redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pochwalmy się, że już sprzęt radiowy został po tych wielu latach dostarczony do domu i do studia za Nysą, ale jeszcze nie działa.
Jeszcze nie działa, ale miejmy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości zadziała i że państwo to zauważą.
Bardzo miło było spotkać pana redaktora w czasie tych nie szczytu G2, ale w trakcie konferencji o globalnej gospodarce i globalnej polityce we Wrocławiu. To był sympatyczny czas.
To była też bardzo pożyteczna impreza, jeżeli można nazwać to spotkanie imprezą. Dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy podczas tego spotkania, których normalnie bym nie znał, na przykład kwestii małych i średnich firm pracujących dla przemysłu zbrojeniowego, a w epoce ciepłej wojny, bo trudno nazwać ją zimną, a gorącą na szczęście też nie, to te informacje są niezwykle cenne.
To prawda, istnieje 500 polskich firm, które jakoś pracują na rzecz przemysłu zbrojeniowego i te firmy wcale do najbiedniejszych nie należą.
To jest bardzo dobry objaw, to znaczy, że gospodarka jest zdrowa, to znaczy, że struktura gospodarki jest również zdrowa, no bo cóż z gospodarki, jeżeli nie można obronić państwa, w którym ta gospodarka działa, i stąd wszelkie wysiłki przemysłu zbrojeniowego na rzecz ochrony terytorium państwa, niepodległości państwa zasługują na najwyższe uznanie.
Ponieważ przed chwilą skończyliśmy rozmowę z księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zaleskim. Ta rozmowa dotyczyła wczorajszego wystąpienia w polskim parlamencie przy przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy. Rozmowa dotyczyła Wołynia. A właściwie jak pan redaktor sobie wyobraża pojednanie polsko-ukraińskie? Co musi się zdarzyć, żebyśmy już mogli pójść autostradą, może nie do nieba, ale przed siebie w przyszłość?
Musi się zdarzyć wiele. Oczywiście Polska pomagała i pomaga nadal Ukrainie bezwarunkowo. Nie wiem, czy to było dobre rozwiązanie, ale najważniejsza jest pomoc w tym kontekście, więc nie pytajmy w tej chwili o jakieś warunki tej pomocy. Sprawy polsko-ukraińskie są też skomplikowane. Pracowałem wiele lat na jednym piętrze z redakcją ukraińską w Radio Deutsche Welle i rozmowy na temat relacji polsko-ukraińskich miałem niemalże codziennie w tym budynku, które były niezwykle trudne, dlatego że Ukraina jest bardzo młodym tworem politycznym, w związku z czym jest nastawionym bardzo nacjonalistycznie do swojej historii i ta historia ma tylko jeden wymiar, ona nie posiada żadnej głębi. W zasadzie stanowisko kolegów ukraińskich w Deutsche Welle było zdecydowanie antypolskie, a przecież Ukraina uratowała się tylko dzięki temu, że była w sferze polskiej. To znaczy, że mogła się rozwijać, nikt nie prześladował ich religii, w przeciwieństwie do katolickiej przez Rosjan, nikt nie prześladował ich języka, mogli swobodnie w nim rozmawiać. Ukraińcy robili szalone kariery w Polsce, jeżeli można użyć określenia Ukrainiec do tych mieszkańców Kresów Wschodnich, czy do tych mieszkańców w zasadzie powiedzmy pierwszej Rzeczpospolitej, którzy żyli w wiekach XVI, XVII czy XVIII. Przecież mieliśmy ukraińskiego króla, można tak powiedzieć, bo kim był Wiśniowiecki? Cała polska najwyższa arystokracja w zasadzie w większości, poza niewielkimi wyjątkami, pochodziła z tego, co dawniej nazywano Rusią, a co dziś się nazywa Ukrainą. Ale tego nikt nie dostrzega. Tego po prostu Ukraińcy nie widzą i droga do tego pojednania będzie bardzo trudna. Ja mam nadzieję, że któregoś dnia do tego pojednania dojdzie, ale ta droga jest trudna, bo na przykład trudno jest napisać historię Polski bez Lwowa, to o tym Ukraińcy też powinni pamiętać.
Droga trudna. To prawda, choć ta wojna, którą prowadzą Ukraińcy, dużo w naszym myśleniu o Ukrainie i o przyszłości związków polsko-ukraińskich zmieniła. Z takim zdaniem pan redaktor Jan Bogatko się zgadza, czy nie?
No, oczywiście, że relacje mają to do siebie, że się zmieniają i to jest bardzo, bardzo
jak polityk.
Pożyteczny objaw.
Albo jak polityk, albo jak filozof, pan redaktor teraz odpowiedział. No to jest, zmieniły się czy nie? Inne są. Tak, jakie? Na co się zmieniły? No, inaczej myślimy. Kiedyś na balkonie Radia Wnet nie wisiała flaga ukraińska, teraz flaga Ukrainy i flaga Białorusi, wolnej Białorusi na balkonie naszym jest. Mówimy Rzeczpospolita.
Oczywiście, że się zmienia. Ja też pamiętam zaraz po 24 lutego, kiedy moja żona podeszła do mnie i mówi: słuchaj, musimy pojechać do sklepu zrobić zakupy, bo po polskiej stronie, czyli za Nysą, patrząc ze strony studia, zbierają dary dla Ukrainy, dla Ukraińców, którzy uciekają do Polski przed wojną. No i oczywiście pojechaliśmy od razu to zrobić. Nie, jasne. To jest ze strony Polski też bardzo ciekawe zjawisko, dlatego że strona polska patrzy na Ukrainę oczywiście przez pryzmat Rosji. I wydaje mi się, i na początku może było tak, że bardziej to było ciekawe dla Polski, że coś się dzieje za tą wschodnią granicą i że to znowu wynika z działań Rosji. To jest, ta rzecz od razu prowadziła wprost, bez żadnych objazdów, do sympatii dla Ukrainy i do walki Ukraińców z najeźdźcą. To było oczywiste, to wydawało się bardzo, bardzo jasne. Tak, stosunek się zmienił, z Ukraińcami się rozmawia. Są ukraińskie sklepy także na terenie Polski. Niektóre mają dość dziwne nazwy, no ale mniejsza z tym, bo ja to widzę w Zgorzelcu przecież. Tam też są przynajmniej dwa takie, które tam istnieją. I społeczeństwo polskie przyjmuje tych Ukraińców bardzo ciepło i to jest też pewien powód do dumy, bo to zaprzecza po prostu tym wszystkim stereotypom o Polakach jako o jakiejś sile antyukraińskiej. Tego nie było. Owszem, mieliśmy z sobą bardzo ostre spory, które wynikały z niedojrzałości politycznej Ukrainy po I wojnie światowej, bo przecież Petlura był na przykład sojusznikiem Piłsudskiego, a więc te kontakty pozytywne między Polską a Ukrainą istniały i one się rozwijały. Owszem, nie było Uniwersytetu Ukraińskiego we Lwowie, czego domagali się Ukraińcy, ale we Lwowie mieszkało stosunkowo niewielu Ukraińców i dlatego też to żądanie miało bardziej charakter polityczny niż kulturowy. Można sobie było bardziej wyobrazić tego typu uniwersytet na przykład w Tarnopolu. Wiem, że były tego typu propozycje, ale nie przyjęte zostały one przez Ukraińców. Teraz może to wygląda wszystko inaczej. Teraz relacje polsko-ukraińskie wyglądają inaczej. Pytanie jest zasadnicze, numer jeden, jakie są cele na przyszłość? To znaczy, co chce osiągnąć Polska, co chce osiągnąć Ukraina? Czy Polska i Ukraina mają stać się czymś w rodzaju nowej Unii, na przykład znak zapytania, to jakie wysiłki w tym kierunku należy podjąć i czy to jest korzystne dla Polski ze strony Ukrainy, czy jest to korzystne dla Kijowa? To są odpowiedzi, na które muszą znaleźć odpowiedzi Ukraińcy i Polacy.
I tych odpowiedzi pewno politycy polscy i ukraińscy poszukują, przynajmniej taką można mieć nadzieję. Patrzę na zegarek, jest za 4 minuty godzina, nawet za 3 minuty godzina 9. Pan redaktor na pewno zdanie jakieś na temat Niemiec chciałby powiedzieć, czy też nie? Nie ma obowiązku.
Mogę powiedzieć jedno zdanie na temat Niemiec. No, jest bardzo zła wiadomość dla Niemiec i dla mieszkańców Niemczech, a mianowicie recesja. Recesja zagościła w Niemczech po inflacji. Owszem, można powiedzieć, że inflacja w Niemczech jest niższa niż w Polsce, ale bo wynosi teraz w kwietniu 7,2%. To jest troszkę już mniej niż w marcu o 0,2%, ale jest to nadal bardzo dużo, tylko mówimy o wielkiej gospodarce. Jeżeli ta wielka gospodarka przez 3 kwartały z rzędu nie rozwija się przez 2 na pewno, to jest to bardzo, bardzo, bardzo zły omen. No i jeszcze drobna historia na zakończenie. Kanclerz Olaf Scholz zawitał w redakcji Kölner Anzeiger w Kolonii. To jest bardzo znany dziennik nad Renem, który stanowił obowiązkową lekturę wszystkich dziennikarzy podczas mojej pracy w Deutsche Welle czy w Deutschlandfunku. Zawitał w tej redakcji po to, żeby powiedzieć między innymi, że on będzie chciał rozmawiać któregoś dnia z Putinem. No więc życzę mu owocnych rozmów.
Przyłączymy się chyba do tych życzeń, które wypowiedział redaktor Jan Bogatko. My próbuję wyjrzeć za okno, żeby stało się zadość tradycji i zadać pytanie na temat pogody. Nie widzę, ale chyba słońce jest w Warszawie. Myślę, że słońce jest w Warszawie. Mam nadzieję, że słońce jest w Warszawie.
Na pewno słońce jest w Warszawie, nawet jeżeli jego nie widać. To jestem przekonany o tym.
A w Zgorzelcu?
W Zgorzelcu słońce widać. Są lekkie, cienkie, mgliste chmury. Wczoraj było też pięknie, dzisiaj jest pięknie. W ogóle zaskakujące jest, jak łagodna jest ta zima w tym roku.
Powiedział redaktor Jan Bogatko. Wszystkiego dobrego, panie redaktorze.
Wzajemnie, do usłyszenia.
Jakub Duszek wkroczył do studia. Jeszcze raz na zakończenie dzisiejszego poranka wszystkim mamom serdeczne życzenia składamy. Po Jakubie będzie kto?
Tomasz Wybranowski.
Miejmy nadzieję, że jest w blokach startowych. Popatrzymy, czy jest jakiś SMS od Tomasza Wybranowskiego. SMS-u nie ma.
To będzie Tomasz.